Wiem, że puszczaliście tutaj kazanie biskupa Marka. Zapytałem się tutaj pastora, więc wiem, że już nie mogę go powtórzyć. Więc mam trochę utrudnione zadanie. Ale coś do tego kazania chcę nawiązać. Ja kiedy wysłuchałem to kazanie, to pojawiła się we mnie taka myśl, że u siebie w zborze jakby umocnię pewne prawdy, które tam zostały pokazane i przedstawione, i mówiłem o tych trzech rzeczach, specjalne kazania nie poświęciłem, jak dbałość o Bożą obecność, o wypełnienie posłannictwa i o jakość w służbie. I dzisiaj mamy taką okoliczność związaną ze służbą, więc sobie pomyślałem, że o jakości w służbie powiem wam. Nie tylko to będzie skierowane tutaj dla wąskiego grona, ale myślę, że dla każdego z nas. I tekst, którym chcę się posłużyć, jest zapisany w drugiej księdze Kronik, 31 rozdział, 20 i 21 wiersz. Czytamy tam tak. Tak to urządził Hiskiasz, czyli Hiskiasz był królem w Judzie. W całej Judzie czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. I teraz słuchajcie, bo to jest tutaj w tym wierszu jest to wszystko, co chcę powiedzieć. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. I o trzech rzeczach chciałbym, żebyśmy usłyszeli, chcę powiedzieć. Po pierwsze, że się podjął. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili, co to znaczy to określenie podjął się. Po drugie, wkładał całe swoje serce i po trzecie, szczęściło mu się, czyli miał powodzenie. Zanim jednak do tego, to takie dwie rzeczy o Hiskiaszu. Pierwsza rzecz, to jest bardzo ciekawe, z jakiego domu on pochodził. Jego ojciec Achas był też królem w Judzie. Jeżeli to was interesuje, to jest o tym napisane w drugiej księdze Kronik, 28 rozdział, jest opisane jakby okres panowania Achaza. Achaz był bardzo odstępczym królem. I to było odstępstwo jakby najwyższego stopnia, ponieważ zrobił coś, co było wielką obrzydliwością dla Boga. Swojego własnego syna oddał na spalenie, na ofiarę. A więc po prostu był wielkim odstępcą, wytyczył jakiś kierunek i Hiskiasz, jego syn, całkowicie ten kierunek zmienił. I jest w tym zawarte takie poselstwo, którym chciałbym na chwilę jakby podkreślić, że dom, z jakiego pochodzisz, nie musi determinować twojego życia. Nie musi determinować twojego życia. Widzicie, możemy powiedzieć, że Hiskiasz pochodził z bardzo złego domu, a on zmienił kierunek. Więc każdy z nas ma możliwość zmienić kierunek swojego życia poprzez to, że uznajemy Jezusa jako swojego Pana, Jemu powierzamy swoje życie i po prostu idziemy za Nim. A więc twoja przeszłość czy twoje dzieciństwo mogło być, może być jak najbardziej złe, ale to nie jest fatum nad tobą. W Jezusie Chrystusie jest nowe życie. Kierunek twojego życia może się zmienić. Druga rzecz związana z Hiskiaszem, to Hiskiasz służył Bogu, ja używam takiego określenia, w standardzie Dawida. Nie wiem, czy się zorientowaliście, że Dawid był królem, też w Izraelu, drugim królem, i on wytyczył taki standard, że później każdego króla, który po nim panował, nie mieli oni lekko, bo oceniano w świetle Dawida. A więc o niektórych królach możecie przeczytać coś takiego, że służył on Bogu, ale nie tak jak Dawid. Albo że w ogóle nie chodził drogami Dawida. I wydaje mi się, nie jestem tego pewny, że Hiskiasz jest jedynym królem, o którym powiedziano coś takiego. 29 rozdział 2 Księgi Kronik, 2 wiersz. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid jego praojciec. A więc widzicie, chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość, że Hiskiasz jakby służył Bogu w standardzie Dawida. A o Dawidzie mamy napisane, że był człowiekiem według Bożego serca. A więc Dawid jest jakby obrazem tego wszystkiego, czego Bóg szuka w człowieku. Więc patrząc na Hiskiasza, możemy jakby odpowiedzieć sobie, mieć zrozumienie tej prawdy, że to, co robił Hiskiasz, jest tym standardem, który Bogu się podoba. Czyli to jest ten Boży standard. I teraz na czym ten standard polegał? Więc w tym wierszu, który przeczytałem, są te trzy rzeczy. Po pierwsze, on się podjął. Więc chciałbym, żebyśmy jakby zastanowili się przez chwilę, co to w ogóle oznacza podjąć się, to słowo podjąć się. Po pierwsze, to oznacza inicjatywę. Że Hiskiasz był człowiekiem inicjatywy. Dobrowolnie przyjął odpowiedzialność. Posiadał skłonność do działania. Był to ktoś, kto wzbudzał kierunek. Był to ktoś, kto był jakby człowiekiem projektów, które realizował, bo to oznacza podjąć się. Widzicie, Bóg powołuje pracowitych ludzi. To jest ta cecha, którą Bóg szuka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale większość biblijnych opisów powołań ludzi pokazuje, że to byli ludzie, którzy nie zostali powołani w czasie modlitwy. Czyli to nie było coś takiego, że oni modlili się, Boże, co mam robić, co mam robić, co mam robić. I Bóg przychodzi i mówi, będziesz pastorem. Ja tak nie przeżyłem swojego powołania, nie wiem, może tutaj któryś z braci, tak? Andrzej tak chyba, tak? Wiecie, większość opisów pokazuje nam, że Bóg powoływał ludzi w czasie pracy. Mojżesz został powołany w czasie pasienia owiec. Gedeon w czasie młócenia zboża. Dawida wezwano też od owiec. Elizeusza, kiedy orał. Piotra i Andrzeja, kiedy czyścili sieci. Jana i Jakuba, kiedy naprawiali sieci. Mateusza, kiedy pobierał cło. Nawet Paweł, kiedy wykonywał swoją pracę, został powołany. Czyli Saul. Jest napisane, że dyszał zawiścią przeciwko chrześcijan i zdeterminowany jechał wykonać swoją robotę do Damaszku. Wtedy Jezus go powołał. Więc widzicie, to jest ta cecha, której Bóg szuka. Pracowitości. To oznacza podjąć się. I to jakby rozprawia się i dotyka, myślę, pewnej słabości, która jest, która może jest, kiedy jest słabością, zdecydowanie, to jest pasywność. Pasywność jest jedną z przyczyn, czy jedną z warowni, którą potrzebujemy pokonać w kościołach, jeżeli chcemy, żeby te kościoły wzrastały. I żeby to były silne kościoły i mocne kościoły. A wy chcecie taki kościół mieć? Tak? Więc potrzebujemy w sobie rozprawić się z pasywnością, z mentalnością pasywności. Widzicie, i pasywność ma kilka, jakby tak myślę, korzeni. Jednym z nich jest po prostu lenistwo. Słyszeliście o takim zjawisku lenistwo? Tak. Ale jeszcze innym powodem, jakby, czy korzeniem pasywności jest jakby pewna koncepcja życiowa i zrozumienie pewnych rzeczy, można tak powiedzieć, filozofia życiowa i złe pojęcie duchowości. Jest takie stwierdzenie, nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, que sera, sera. Wiecie, co to znaczy? Co ma być, to będzie. A co ma być, to będzie. Nie wiem, czy wiecie, że twórcą tego powiedzenia jest Horacy, który był filozofem i poetą rzymskim. I wynik tego powiedzenia wypływa z takiego założenia, że on opierał całą swoją właśnie filozofię życiową na takim założeniu. Jesteśmy marionetkami w rękach Boga. Nie ma sensu myśleć o przyszłości, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej zmienić. I tak będzie to, co ma być. Dlatego najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, To jest tak zwane carpe diem. Tak? Żyj chwilą. Korzystaj z chwili. Albo łap chwilę. Czyli wszystko, co możesz zrobić w życiu, to po prostu korzystaj z tej chwili, którą masz, bo to jest jedyna pewna rzecz. Nie możesz zmienić przyszłości. W wydaniu chrześcijańskim ta filozofia brzmi tak. Co Bóg da, to będzie. I to jest fatalizm. Tak? I to jest fatalizm. I to jest właśnie ta filozofia życiowa prowadzi do pasywności. My nie mamy motywacji, żeby cokolwiek robić, bo po prostu będzie to, co Bóg da, a czego nie da, to nie będzie i w ogóle nie mamy co się zmagać. Prawda? To jest pasywność. I nie wiem, czy wiecie, że takie podejście i takie postrzeganie Boga jest bliższe islamowi niż Biblii. Bo my potrzebujemy być świadomi i odkryć taką biblijną koncepcję Boga i to, w jaki sposób Bóg traktuje nas i jaką my jako ludzie mamy rolę w Bożym planie. I to, co ja odczytuję w Biblii, to raczej widzę taką koncepcję, że Bóg przekazał odpowiedzialność człowiekowi za losy ziemi. Bóg nie zaplanował upadku. Bóg go przewidział. Jeżeli czytasz pierwszą księgę Mojżeszową i po prostu masz takie zrozumienie, o, Bóg wszystko zaplanował, jest to, co miało być, no to wniosek się nasuwa sam. No Bóg zaplanował, że będzie grzech, żeby później rozegrać całą swoją akcję, ale Bóg nie zaplanował grzechu, to nie był jego plan, on go po prostu przewidział. Natomiast jego plan, jego koncepcja była taka, że przekazał człowiekowi odpowiedzialność, nie chcę w to wchodzić, bo tutaj mój czasomierz nieubłaganie po prostu mknie, ale przekazał człowiekowi odpowiedzialność w tym celu, żeby człowiek uczestniczył w realizacji jego planu na ziemi, żeby jego plan mógł się rozwijać poprzez człowieka. I to wiąże się z tym, że my potrzebujemy być ludźmi, którzy przejmują odpowiedzialność. I gdy czytamy o tym, że Hiskiasz podjął się, to on miał tak zwane poczucie obowiązku. Wiecie, czego my potrzebujemy w kościele? Ludzi, którzy mają poczucie obowiązku. Czyli nie ochotników, takich, którzy mówią, kiedy mam ochotę, to służę. Jestem ochotnikiem. Kiedy mam ochotę, a ponieważ dzisiaj nie mam, no to trudno. Widocznie Bóg mnie do tego nie pobudza. My potrzebujemy ludzi, którzy są obowiązkowi, mają poczucie odpowiedzialności i przyjmujemy, podejmujemy się właśnie odpowiedzialności w świątyni, tak jak Hiskiasz, co dla nas oznacza po prostu Kościół. Że wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy mają inicjatywę, którzy podejmują się, widzą rzeczy, które są w Kościele do zrobienia, oni jestem gotowy przyjąć odpowiedzialność na siebie i będę obowiązkowy. I w taki sposób Kościół jest na drodze do tego, żeby stać się silnym i wpływowym Kościołem. To są takie małe rzeczy, wiecie, jeżeli chodzi o obowiązkowość. Na przykład u siebie, jak to mówiłem, to głos mi drżał. Bo no tam zostałem, no co jakiś czas się pojawiam, tam jestem. Ale tutaj powiem i wyjadę, najwyżej nie dostanę obiadu. Ale da się z tym przeżyć. Obowiązek punktualności. No ale macie plusa tutaj, zegarek się wyświetlił. I ja tak sobie, zawsze jak widzę te zegarki, to myślę... Co z tego będzie? Tak? Czy tylko dowiem się, która godzina, czy coś się wydarzy? Dla zespołu naprawdę wielki szacun. Szacunek do uwielbienia Boga. Wiecie, ja tak sobie myślę, że ten obowiązek punktualności, bo na ogół na samym początku mamy uwielbienie, prawda? Tak? Więc... pora, w jakiej przychodzę do kościoła, w jakiś sposób nie tylko mówi, że ja zaspałem, i się spóźniłem, ale jaką rangę ma dla mnie uwielbienie? No ja wiem, że to może tak nie charyzmatyczne takie do końca, ale wiecie, my potrzebujemy naprawdę być ludem, który podwyższa swoje standardy. I też w taki sposób ja szanuję tych, wiecie, każda, jeżeli jesteśmy przy uwielbieniu, na ogół grupa, która najszybciej przychodzi do kościoła, to są ludzie z zespołu, z uwielbienia. Czy to wy macie na 11? Tak? Oni, nie wiem jak to u was jest, ale u nas maks pół godziny wcześniej są. Tak? Cała obsługa, żeby to nabożeństwo się odbyło, ludzie, którzy otwierają drzwi, sprawdzą ciepło i tak dalej, i tak dalej. My mamy na 10, mają jeszcze gorzej. Tak? Czyli 9:15, 9:30 są. I teraz widzisz, kiedy ktoś przychodzi 10:15 czy 10:10, to też jest brak szacunku dla tych ludzi. Bo oni zrobili wszystko, żeby nabożeństwo mogło rozpocząć się o 10. Zapłacili jakąś cenę. A my mamy zapłacić cenę, że przejdziemy na czas. Tak? Więc widzicie, to jest bardzo ważne. Są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo istotne, ale myślę, że to są rzeczy, o których cały czas musimy mówić i przypominać, bo to kreuje naszą kulturę i nasze standardy. Później czytamy o tym, że on włożył serce. We wszystko, co robił, czego się podjął, to wkładał serce. Czyli był osobą zaangażowaną. A biblijnie mówimy, że był gorliwy. Czyli robił rzeczy z zapałem, włożył energię, poświęcenie i oddanie. Był osobą, to była Kiskarz, był osobą, która oddawała się temu, co robi. Był wierny. Wiecie, co to jest wierność? To jest stałe wypełnianie swoich obowiązków, których się podjął. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale Kościół nie cierpi z powodu braku ludzi zdolnych, bo zdolnych mamy bardzo dużo ludzi. Naprawdę, jak tak patrzę u nas w Kościele, tyle zdolnych ludzi jest. Ale Kościół nie cierpi z powodu braku zdolnych ludzi, tylko Kościół cierpi z powodu braku wiernych ludzi. I zwróćcie uwagę, że wierność to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą ludzie, apostołowie wskazywali, żeby szukać tej cechy wierności u tych, którym powierzało się służbę w Kościele. Szukaj ludzi wiernych, stałych, godnych zaufania. Wiecie, to wszystko nie po to, żeby nam utrudnić życie, tylko wszystko po to, żeby Kościół był silnym narodem, który wywiera wpływ. I tutaj chodzi o Boże Królestwo i chodzi o nasz wpływ i o przełomy, które mamy wnieść jako Kościół. Włożenie serca w coś oznacza też, że coś robię z jakością. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo przebrnąłem już przez trzecią Księgę Mojżeszową w tym roku. Też gratuluję wam. Zawsze, kiedy dochodzę do trzeciej Księgi Mojżeszowej, to zadaję sobie pytanie, mam walkę. Może sobie odpuszczę. Ale mówię, nie, to jest Boże Słowo, coś może Bóg do mnie powie. I tak czytam i mówię, no co jesteś, po co ono w ogóle w Biblii się znajduje? Ale widzicie, tym razem, jak czytałem, jeden zwrot naprawdę dotykał mojego serca. Nie za wiele pamiętałem z tych opisów ofiary i tak dalej, ale przy wszystkich ofiarach było powiedziane tak, jeżeli chcesz złożyć ofiarę, na przykład z bydlęcia, niech to będzie najlepsze. Jeżeli chcesz złożyć ofiarę z mąki, niech to będzie najlepsze. Czyli wybierz najlepszą mąkę. A więc to jest Boży standard, posłuchajcie. Jakość, najlepsze. Boże oczekiwania dotyczące ofiary to jest takie, najlepsze. Czyli doskonałość. I widzicie, doskonałość oznacza po prostu nie to, że my jesteśmy po prostu perfekcyjni, ale oznacza, że na tym etapie robimy w takiej jakości, na jaką nas stać. I myślimy o rozwoju, żeby podnosić jakość, żeby jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. To jest Królestwo Boże, to jest dla Boga. To ma znaczenie dla Królestwa Bożego, to ma znaczenie dla rozwoju Ewangelii, to ma znaczenie dla naszego duchowego przybicia, po prostu nasze poświęcenie, nasze oddanie i jakość. Widzicie, te Boże oczekiwanie doskonałości wypełniło się w ofierze Jezusa. Że Bóg tak pragnął doskonałości, patrzył na te ofiary, którą składali Izraelici i powiedział im, niech to będzie najlepsze, i tak go kantowali. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę Księgę Malachiasza. Bóg się tam po prostu o to dopytuje. Mówi, no spróbuj to, co przynosisz mi na ofiarę, dać swojemu tam zarządcy, to jak by cię przyjął, prawda? Więc wiecie, my wiemy, że jesteśmy wolni od tych wszystkich przepisów, ale standard i wartości pozostały dla nas wyzwaniem. Dzisiaj nasza jakość, nasza doskonałość to jest nasze poświęcenie w służbie, nasze oddanie, jak traktujemy Kościół, jak traktujemy ludzi w Kościele, jak traktujemy usługujących. To jest po prostu, jak traktujemy swoją ofiarność. I tak kiedy Bóg patrzył na te wszystkie ofiary, mówi, no nie, to co najlepsze mam ja. I oddał to, co najlepsze, albo tego, który był dla niego najwyższą wartością. I doskonała ofiara Jezusa, która spełniła jakby wymogi Boga, owocuje tym, że dzisiaj ty, kiedy przyjmujesz tą doskonałą ofiarę, jesteś wolny od grzechów, jesteś pojednany z Bogiem. I masz społeczność i po prostu możesz żyć w takiej relacji z Bogiem. Zobaczcie Księgi Przypowieści Salomona, 18 rozdział, 9 wiersz. Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. Wow. Niedbale przygotowane kazanie. Niedbale mówione świadectwa. Niedbałe prezentacje. Niedbała muzyka. Niedbała akustyka. Niedbała modlitwa przynosi szkodę. Pomyśleliście o tym? Kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. A więc widzicie, podjąć się i włożyć serce. I to prowadzi do tej trzeciej rzeczy, o której jest mowa, jeżeli chodzi o Hiskiasza, że szczęściło mu się. Czyli miał powodzenie. I to powodzenie nie polegało na tym, że on po prostu był młody, piękny i bogaty. Bo czasami my tak spostrzegamy powodzenie, ale to powodzenie polegało na tym, że w tym, co robił, miał owoc. Bo to jest to, czego potrzebujemy. Rezultatów, owocu, prawda? Czyli nam nie chodzi o aktywność. Nam chodzi o owoc, żeby ta aktywność przynosiła owoc, bo czasami my cieszymy się samym poruszeniem, prawda? Że coś się dzieje. A nic się nie dzieje, to wymyślmy coś, żeby coś się działo. Tak, ale potrzebujemy trochę spojrzeć, czy to jest efektywne, co robimy, czy to wydaje owoc, czy mamy powodzenie, czy mamy sukces, czy nam się szczęści, albo czy... A możemy zauważyć, że Bożą pomyślność mamy, że Boża przychylność jest nad nami w tym, co robimy. I teraz ten wiersz pokazuje mi, że ta przychylność nie polega na tym, że ja sobie stoję i mówię, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie i po prostu wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Panie, ja wiem, wszystko mogę w Tobie, mam wszystko w Tobie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest... To nie chcę tego jakby bagatelizować, to jest dobra postawa w walce wiary, ale widzicie, droga do pomyślności, do powodzenia polega, rozpoczyna się od tego, że podejmuję się, że nie jestem pasywny w swoim życiu, podejmuję się i prowadzi poprzez to, że w to, czego się podejmuję, wkładam swoje serce. I to uwalnia Bożą pomyślność nad moim życiem. I Jego przychylność. A więc wiem, że przed wami jest kilka projektów. Ja o jednym projekcie wiem. Tak? Powiem jedno słowo kino i już wszyscy wiecie. Nie wiem, czy wam się robi gorąco, zimno, złość was ogarnia, czy radość. Strach czy entuzjazm. Ale chcę powiedzieć, że Bóg daje powodzenie. Bóg daje powodzenie. Bóg daje pomyślność. Ale wiecie, taki projekt wymaga tego, żeby się podjąć. I myślę, że to powinno być poruszenie ogólnokościelne. Także to nie jest wąska grupa ludzi, która to ciągnie, ale że jest coś, co powoduje, że ludzie budzą się w swoim sercu i mówią się, podejmę tego w moim kościele, w tej mojej świątyni i włożę serce. Będę odpowiedzialny, wierny, poświęcę się i będę robił z jakością. Słuchajcie, to prowadzi do pomyślności. To prowadzi do pomyślności. Dobra, posłuchajcie, już mi tutaj czasomierz mówi, skończ. Więc zakończę taką pobożną modlitwą i później już poproszę Andrzeja, żeby prowadził dalej.